Bardzo proszę, kto pierwszy chciałby zabrać głos?
Panie Przewodniczący, jeżeli można, to w większości faktycznie tak jak Państwo żądali na piśmie, bo takie były żądania.
Tak jest najlepiej. Tak.
Część pytań, właściwie to były wnioski do budżetu, który został uchwalony i teraz kwestia tego tylko jak załatwić to, czy w ogóle można załatwić. One są wszystkie spisane i będziemy je analizować. Dotyczyło to głównie remontów nowych inwestycji. A pytania szczegółowe, te, na które można odpowiedzieć Pani Prezydent oraz później Pan Dyrektor Kułaga i Pan Dyrektor Madej odnośnie zwłaszcza Krakowskiej i remontów i odbioru ulicy Krakowskiej, ale nie tylko.
Proszę. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent.
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni. Ponieważ widzę, że najwięcej pytań dotyczyło konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, pytał o to pan radny Ławno, pan radny Kwaśny, pan radny Koprowski. Pozwolę sobie na temat konkursów może kompleksowo i krótko. Otóż już temat konkursów, czy robić, czy nie, na stanowiska dyrektorów szkół był tu swego czasu, o ile pamiętam, analizowany i omawiany i był przedmiotem pewnej wymiany poglądów i wtedy pan prezydent prezentował jasno określone stanowisko, iż uważa i podzielamy ten pogląd, że konkurs jest potrzebną metodą mobilizacji, jest taka forma, jest przewidziana prawem i jej stosowanie uważamy, że ma sens, ponieważ weryfikuje pracę dyrektora, a także daje mu jakby nowy impuls do rozwoju, możliwość spojrzenia na to, co dokonał i zaplanowania kolejnej kadencji. A więc przerywa takie błogie ciepełko, w którym mamy skłonność się pogrążać, jak wszystko idzie dobrze. I ma sens nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale ma duży sens także wtedy, kiedy jest dobrze. Różnego rodzaju analizy i badania wyraźnie sugerują, że człowiek powinien poddawać się tego rodzaju weryfikacji, niezależnie od tego, jakie pełni stanowisko. I dlatego przyjęta została taka zasada, rozumiem, że nie po raz pierwszy w tej kadencji pana prezydenta, że tylko jest ona kontynuowana, że te konkursy się odbywają. I teraz, proszę Państwa, przebieg konkursu jest ściśle określony odpowiednimi przepisami prawa. Nad tym, żeby przebieg odbywał się prawidłowo, czuwają odpowiednie osoby. Skład komisji konkursowej to jest 9 osób. Urząd Miasta jako organ prowadzący ma 3 miejsca w tym składzie. Tak, to jest mało. Uważam, że jako organ prowadzący powinien mieć 50 plus, ale ma 3. Proszę Państwa, w skład tego gremium wchodzą przedstawiciele różnych instytucji związanych z oświatą, które ze sobą często polemizują, a nawet wchodzą w spór, które często mają bardzo różne zdania i nie zawsze możliwe do uzgodnienia. I teraz, proszę Państwa, z ramienia pana prezydenta, jeśli można prosić o uwagę, bo temat jest.
Proszę.
I będę wdzięczna
szanowni
za
państwo, szanowni koncentrację. Państwo, bardzo proszę o ciszę.
Temat jest gorący, więc chciałabym wyjaśnić.
Panie przewodniczący.
Bardzo proszę, szanowni państwo. Pani prezydent wyjaśnia pewne rzeczy.
Otóż z ramienia pana prezydenta pełniłam funkcję przewodniczącego komisji konkursowej. Mogę powiedzieć, odpowiadając na pytania, że procedury zostały dochowane, konkursy przebiegały zgodnie z prawem. Żadne wady prawne nie zostały ujawnione. Nie było żadnego odrębnego zdania w przypadku głosowania i werdyktów. Nie było żadnego votum separatum, a więc konkursy przebiegły zgodnie z prawem. Głosowanie w konkursach jest tajne, proszę Państwa. I teraz zapada bezwzględną większością głosów. Ujawnienie możliwe jest w przypadku jednomyślności. I teraz, proszę Państwa, że werdykty nie zawsze się podobają i nie wszystkim, no taka jest niestety natura konkursów. Stają osoby, mogą ten konkurs wygrać albo przegrać. I taka jest natura demokracji, że proszę Państwa, każdy członek komisji konkursowej ma prawo zagłosować zgodnie z własną wolą, sumieniem, przekonaniem, tymi odczuciami i tą oceną, jaka wynika z przedstawionej prezentacji oraz z rozmowy, w której wszyscy członkowie komisji zadawali bądź rezygnowali z tego przywileju pytania, a ilość pytań i długość odpowiedzi na nie była nieograniczona. Proszę Państwa, to koncepcja, jednym z elementów konkursu jest prezentacja koncepcji. Na to wszyscy kandydaci mają 15 minut. Koncepcja na ogół zawsze przedstawiana jest także na piśmie. Koncepcja, proszę Państwa, jest punktem wyjścia do rozmowy. Ona może być zwięzła i punktowa, może być wielostronicowa, obszerna i bywa różna. Prezentacja tej koncepcji i rozmowa to są zasadnicze punkty do oceny, a decyzję podejmuje każdy indywidualnie. I teraz, proszę Państwa, skoro nie było ani votum separatum, ani odrębnego zdania w kwestii wyniku tych konkursów, ja apeluję o to, żebyśmy uszanowali wyniki prawnie, poprawnie przeprowadzonych konkursów i uznali, że taki oto jest charakter demokracji. Jest konkurs i jest wynik konkursu. Czy on nam się podoba, czy nie, zawsze się komuś nie będzie podobał. Bo jeżeli są dwie czy trzy osoby i ktoś wygrywa, a ktoś inny przegrywa, to wiadomo, że osoba przegrana nie będzie tym zachwycona. Ja wiem, proszę Państwa, że spiskowe teorie mają swój popyt dobry i swój wdzięk i swoją urodę, ponieważ dają możliwość różnego rodzaju domysłów. I widzę, że tu taki element się pojawia, że to odwet i tak dalej. Proszę Państwa, nie może być też tak, że ktoś, kto był w jakimś sporze z urzędem, zyskuje dożywotni immunitet. Czyli urząd staje się jakby zakładnikiem sytuacji takiej oto, że w momencie, kiedy decyzja dotycząca tej osoby będzie w jakimś punkcie dla danej osoby niekorzystna, to urząd będzie jakby podejrzany o akt zemsty. Nie. Decyzje zapadają, każdy ma jeden głos, są wyniki, szanujmy je. I to jest mój apel o uszanowanie działań komisji, która swoje działania prowadziła zgodnie z prawem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o materiały, one są, możliwość przetwarzania danych wszystkich zgłoszonych do konkursu, no jest jakby objęta klauzulą poufności. Przetwarzanie tych danych jest dla potrzeb konkursowych. Państwo w tych pytaniach jakby oczekują tego, że ja się ustosunkuję, że ja powiem, jak głosowałam, ustosunkuję się do tego, jeszcze argumentację przedstawię, dlaczego tak, w miarę możliwości powiem, jak inni i tak dalej. Czyli Państwo jakby oczekują powtórzenia konkursu tutaj, w tym gremium. To ja się pytam, po co był ten konkurs, skoro ja mam być teraz tutaj rozliczana i przepytywana. Ja powiedziałam, jak głosowałam do mediów i żałuję tego. Ponieważ po to jest tajne głosowanie i tak przewidział ustawodawca, żeby ono było tajne. I proszę Państwa, proszę o szacunek dla konkursów. Tyle. A to, że w wyniku konkursu następuje w jakiejś placówce zmiana dyrektora, no następuje. To nie jest tak, że do konkursu staje dobry i zły. Staje dwóch równorzędnych dyrektorów, tak? Mają za sobą dorobek, przeszłość. Mają określone koncepcje. Coś prezentują, coś pokażą, na jakieś pytania odpowiedzą. Jeden lepiej, drugi gorzej. A my na tej podstawie kształtujemy sobie opinię i oddajemy głos. I to jest kwestia naszego sumienia i naszej decyzji. Bez konsultacji, nie konsultując się, nie dyskutując, nie było takich elementów w żadnym wypadku. I są na tę okoliczność stosowne protokoły. Wobec tego mój apel zmierza do tego, żebyśmy szanowali. Dwóch dobrych, jeden uzyskuje przewagę. Jedna z osób bardziej przekonała, w większym stopniu oddziałała, potrafiła przekonać do siebie członków komisji konkursowej. Państwo, rozumiem, chcą, żeby ujawnić materiały, czyli co? Publiczny sąd, odbędziemy publiczne jeszcze raz weryfikowanie werdyktu. To jaki, pytam się, jaki sens ma w tym kontekście konkurs, bo ja tego nie rozumiem. To tyle, jeżeli chodzi o konkursy. Odpowiedzi na inne pytania. Proszę Państwa, tam było pytanie o, jeżeli chodzi o edukację, pana radnego Koprowskiego o pracę na temat zmiany w sieci i restrukturyzacji. Na Komisji Oświaty przedstawialiśmy zamiary dotyczące pewnych zmian rozważanych w szkolnictwie, w oświacie tarnowskiej i żadne nowe koncepcje ani prace w tym zakresie nie zostały podjęte, przynajmniej mnie o takich nie wiadomo. Oczywiście przyglądamy się bacznie temu, co się dzieje, jakie zmiany demograficzne nastąpią w najbliższych miesiącach, pewnie w przedszkolach. Przyglądamy się naborowi i jak to będzie rzutować na sytuację w poszczególnych szkołach. I w związku z tym różne rozważane są koncepcje, ale myślę, że wolno nam chyba rozważać różne możliwości działań w istniejących realiach w taki sposób, żeby ta sieć szkół była w sposób racjonalny i ekonomiczny kształtowana. Natomiast jeżeli w tym pytaniu była ukryta sugestia, czy są jakieś zamiary likwidacji, czy szkół. Jeżeli takie potrzeby będą, to likwidacje też będą, bo przypuszczam, że będzie to dotyczyło przedszkoli. Ponieważ widząc, jaki jest nabór do klas przedszkolnych w szkołach, można domniemywać, że nie wszystkie przedszkola będą miały komplety. Na razie takich konkretnych planów restrukturyzacyjnych żadne gremia nie opracowują. Jeżeli chodzi o liczbę punktów w zarządzeniu, tak, ona ma określony cel strategiczny, chodzi o podniesienie poziomu w szkołach, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących, ale także technikach. Jest to zalecenie. Praktyka jest taka, że nigdy nie, ona nie jest ta liczba w sposób bezwzględny, restrukturyzacyjny jakiś respektowana. Także życie ma swoją elastyczność i pewnie tym razem też będzie miało. Jeżeli chodzi o sprawę SP19, dwa pytania pana radnego Mazura i pana radnego Koprowskiego, żeby więcej informacji. Z tego co wiem, właśnie z rozmowy przeprowadzonej z panem dyrektorem Pitułą, fundacja czekała na uprawomocnienie decyzji, uchwały. I teraz, jak rozumiem, będzie przystąpić do działań bardziej intensywnych i w tym także działań promocyjnych. Natomiast moje spotkanie, zwracam się do pana radnego Koprowskiego, szanowny panie radny, miało na celu zorientowanie się właśnie w zamierzeniach dotyczących zamierzeniach fundacji w odniesieniu do SP19. Dlatego tak jak deklarowałam i co podtrzymuję, bardzo zależy nam na tym, żeby w tym miejscu powstała szkoła niepubliczna i żeby to była szkoła dobrze zorganizowana i żeby ten sposób organizacji był pozytywną przesłanką do tego, że ona rzeczywiście będzie konstruktywnie i dobrze pracować. I dlatego chciałam zorientować się, jakie są zamierzenia w tej kwestii. Jeżeli chodzi o strefę kibica, odpowiadam panu radnemu Kądzielawskiemu. Nie zapadła jeszcze jednoznaczna decyzja. Tak, są takie przymiarki, żeby taką strefę zorganizować. Rozumiem, że są prowadzone działania rozpoznawcze co do kosztów, trybu organizacji, miejsca i tak dalej. Natomiast o ile mi wiadomo, ostateczna decyzja, czy będzie i gdzie, jeszcze nie została podjęta. Więcej danych jest nam potrzebnych w tej kwestii. Jeżeli coś pominęłam, wydaje mi się, że to najważniejsze sprawy przedstawiłam. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, jeżeli zbyt emocjonalnie może do pewnych kwestii się odniosłam, ale no, taki mam charakter. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani prezydent. I jeszcze odpowiedź na pozostałe pytania, na które nie będzie odpowiedzi pisemnych. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Tak, panie przewodniczący, dwie sprawy, które ja chciałem teraz jeszcze, bo zauważyłem w zapiskach. Co prawda prosił pan radny Klimek o odpowiedź na piśmie, ale to jest sprawa tej skrzynki przy ulicy Krakowskiej, przy placu Sobieskiego. To wszystkich nas pewnie interesuje, co to jest, dlaczego tam zostało. W tym miejscu będzie stała replika przedwojennego tramwaju tandowskiego, stąd konieczność podłączenia do instalacji i wodnej, i elektrycznej. Na temat tego granitu, panie radny Mazur, no już nie będę tłumaczył któryś raz z kolei, to są sprawy geologiczne. Moje tłumaczenie dotyczące kolorystyki granitu pochodzącego z Mikoszowa dotyczyło tylko i wyłącznie skały mikoszowskiej. Natomiast zupełnie inna sprawa dotyczy budowy geologicznej granitu pochodzącego z Chin, z Ukrainy czy też z innych krajów. One mają swoiste zabarwienie naturalne, natomiast mikoszowski miał to zabarwienie pochodzące właśnie od tych warstw, jak wówczas tłumaczyłem to na sesji wierzchnich. I jeszcze jedna sprawa do pana Ławny, który sugeruje, nie udowadnia, lecz sugeruje tutaj państwu radnym, że strona internetowa Tarnowska jest stroną internetową Platformy Obywatelskiej. Ja proszę o dowody konkretnie, bo jeżeli pan twierdzi, że tak jest, to proszę pokazać, w którym miejscu. Czy znaczek Platformy Obywatelskiej tam gdzieś był? Czy tylko chodzi o osoby, które być może są członkami Platformy Obywatelskiej? A wydaje się panu, że się wypowiadają jako członkowie konkretnej partii, a nie pracownicy urzędu. To są tylko pańskie jakieś tam domysły i nadinterpretacja tego, co pan widzi, bądź chciałby widzieć. Być może chciałby widzieć. Ja bym był właściwie dumny z tego, gdyby tam znaczek Platformy się pojawił, ale bądź Stowarzyszenia Tarnowian, ale niestety jest to niemożliwe, bo jest to strona miejska. Teraz proszę, żeby pani sekretarz odpowiedziała na kilka pytań dotyczących spraw kadrowych i później dyrektorzy merytoryczni jeszcze. Proszę bardzo.
Jeżeli pan przewodnicząca i pan panie prezydencie pozwoli, to może pan Grzegorz Gottfried, ponieważ chciałam go zwolnić do pracy. Chcę odpowiedzieć na temat wycinki drzew zasygnalizowanych tutaj przez dwóch panów radnych.
Szanowny panie przewodniczący, państwo wiceprezydenci, pan radny Koprowski podniósł sprawę związaną z trwającym postępowaniem o wycinkę drzew w rejonie ulic Mościckiego i Rejmonta. Tak jak pan radny stwierdził, że nie jest specjalistą w zakresie wycinki drzew, trudno nie zgodzić się z tą tezą. W trakcie prowadzonego postępowania rzeczywiście oznaczone są na miejscu drzewa, ale to nie pokrywa się z wnioskiem, jaki wpłynął do urzędu o wycinkę konkretnych drzew. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, dokonaliśmy na interwencję kilku państwa radnych wizji w terenie, gdzie zobaczyliśmy dwie protestujące przeciwko sobie grupy mieszkańców, wzajemnie oczekujące zupełnie przeciwstawnych rozwiązań w procedowanej materii. Na dzień dzisiejszy stan sprawy wygląda następująco. Wezwano spółdzielnię do uzupełnienia wniosku. ponieważ występują braki dowodowe. Następnie odbędzie się wizja w trybie postępowania administracyjnego i zostanie wydana decyzja. Biorąc pod uwagę okoliczności podniesione przez pana radnego dotyczące przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, zabezpieczono materiał dowodowy w postaci fotografii, zdjęć wykonywanych prac. Na miejscu stwierdzono te prace, jak i również fakt, iż po odciętych konarach zostały zabezpieczone części drzew przed wysychaniem, a więc w naszej ocenie nie nastąpiło niszczenie zieleni i drzew, tylko prace, które mają charakter prac pielęgnacyjnych. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, teraz kilka odpowiedzi na pytania. Może zacznę od informacji o pracy w urzędzie do godziny 21. Oczywiście kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu mają nienormowany czas pracy. W związku z powyższym bardzo często pracują, ale to, na co zwrócił pan radny uwagę, nie dotyczy kierowników, dotyczy grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach portierów. Zmieniony został system ich pracy na skutek ograniczenia zatrudnienia w tej grupie zawodowej w urzędzie. Jest to regulamin pracy, on jeszcze nie wszedł w życie, on wchodzi 14 dni od ogłoszenia, oczywiście po przyjęciu przez wszystkich pracowników i złożenia stosownych oświadczeń. Kolejne pytanie. Pytanie dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń w urzędzie na stanowiskach pracy, w grupach stanowisk pracy. Nie dotyczy pani sekretarz? Dobrze. Dobrze. Nie jest tam, dobrze. Ale jakąś tam grupę, powiedzmy, pracowników samorządowych z skali kraju stanowię. Jeżeli chodzi o to pytanie, to proszę zwrócić uwagę na to, że sprawy wynagrodzeń w urzędzie reguluje regulamin wynagrodzenia, oczywiście wydany na podstawie stosownego rozporządzenia. To jest pierwsza sprawa. Tenże regulamin wskazuje już pewne przedziały wynagrodzeń w tych samych grupach zawodowych. Jeżeli chodzi o pracowników, to podstawowym elementem, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia, to jest sprawa dotycząca oceny tych pracowników, oceny oczywiście pracy na zajmowanym stanowisku. Bazą, podstawą są dokonywane oceny. One są dokonywane co 2 lata i w oparciu o to wyciągamy wnioski. Wnioski zarówno idące w kierunku konieczności dokształcania pracowników, ocena pozwala nam również na wyciągnięcie wniosków co do regulacji wynagrodzeń, oczywiście w sytuacjach i w czasie, kiedy jest to możliwe. Ja powiem tak, jeżeli pan radny mówi o jednej osobie, która ostatnio złożyła taki wniosek, to akurat moja ocena co z zaangażowania, sposobu wykonywania obowiązków nie jest najlepsza. Jeżeli jest to ogólne stwierdzenie dotyczące całej grupy pracowników, to stwierdzam, że w każdym z analizowanych przypadków, bo takiej analizy dokonujemy, są zróżnicowania, ale one są w granicach przewidzianych zarówno regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta, jak i opartym oczywiście o rozporządzenie.
Druga część pytania. Nie, to tyle było, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Chyba że pan radny ma jeszcze jakieś pytania, to spróbuję.
Nie, zanim pan radny jeszcze będzie miał jakieś pytania, to my wyczerpiemy wszystkie odpowiedzi.
Dobrze, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Brak odpowiedzi na wniosek. Pan radny, pan Kazimierz Koprowski. Ja mam tutaj przed sobą wniosek z ostatniej sesji i oddzieloną odpowiedź, więc za bardzo nie wiem, o co chodzi. Przepraszam, panie Kazimierzu.
Szanowni Państwo, między innymi chodziło o plan remontu. Zwracamy się do pana prezydenta o przesłanie mi takiego planu remontu ulic, chodników na bieżący rok. I tego, drodzy Państwo, bodajże to jest już druga sesja i nie otrzymałem do dnia dzisiejszego.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Więc jak rozumiem, nie jest to ostatnia sesja i wnioski po ostatniej sesji, bo tak przynajmniej zrozumiałam pytanie.
Koszty likwidacji tarnowskiego zarządu oczywiście one zostaną panu radnemu, zostaną przeanalizowane i pan radny prosił na piśmie odpowiedź, więc zostanie ta odpowiedź udzielona. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pracowników przejętych, to jest dane, które mogę już, bo pamiętam, więc mówimy o grupie 33 pracowników, przy czym 3 osoby z tych pracowników są pracownikami na tak zwaną umowę o zastępstwo. W związku z powyższą, z chwilą powrotu pracowników stosunek pracy zostanie rozwiązany, więc mówimy o grupie 30 pracowników. I jeszcze tablice. Nie wiem, na czym polega... nieaktualność tablic w budynku Nowa 4, ponieważ są one zaktualizowane i one po ostatniej zmianie będą jeszcze aktualizowane.
Pani Olu, bardzo prosimy pana Jacka jednym zdaniem,
chyba,
na czym to polega.
Państwo to zrobili dzisiaj rano, ale jeszcze wczoraj na jednej tablicy przy ulicy Nowej 4 są informacje o wizualizacji podziemnego przejścia. No nie wiem, czy to musi być wieczna informacja dla petentów, a na drugiej tablicy jest osiągnięcie jakiegoś tytułu miasta Tarnowa z 2009 roku. No, jeżeli to musi trwać wiecznie na tych tablicach, no to...
Dobra, dziękuję. Wiemy o co chodzi. Dziękuję panie.
Ja odbierałam to jako nieaktualność tablicy dotyczącej struktury urzędu. Jeżeli to nie o to chodzi, dobrze, to nie będę się wypowiadał, zostanie to sprawdzone i udzielona odpowiedź panu radnemu. I tyle, jeżeli chodzi o pytania natury związane z funkcjonowaniem i organizacją pracy urzędu. Oczywiście mogę mówić na temat struktury organizacyjnej i zadań.
Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. Dziękujemy
tak,
bardzo.
Ale regulamin jest ogłoszony na BIP-ie, jednostki wskazane, które realizują zadania. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, w tej chwili poproszę pana Krzysztofa Madeja o zabranie głosu, a następnie pana Jacka Kułagę, dyrektora centrum.
Tylko prosiłbym krótko, zwięźle, o wyjaśnienie tych wszystkich kwestii, które pojawiły się wcześniej w pytaniach radnych. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący,
pan dyrektor Madej.
Państwo radni, w kilku kwestiach, które zostały podniesione, kwestii podniesionej przez pana Tadeusza Mazura, no może nie chciałbym w tym momencie odnosić się do różnic w kolorystyce granit Mikoszowa i tego, który stanowi materiał zamienny, ponieważ moja wiedza i tak w tej kwestii nie jest zbyt pełna. Ja rozumiem, że wziąłem jakby odpowiedzialność za zakończenie tego zadania z dniem 1 marca i rzeczywiście od tego dnia jest to zadanie przedmiotem mojej troski. Uwagi pana radnego Mazura były, można powiedzieć, sensu stricto techniczne. Ja widziałem, że firma dobrze sobie radzi z wycinaniem płyt na okrągło, bo jak pan radny na pewno zauważył, będąc często na tej przy realizacji tego remontu, wszystkie koła pod zieleń zostały wycięte właśnie tą techniką. Pan radny chciałby więcej zieleni. No moją troską było to, aby ta zieleń została zrealizowana zgodnie z projektem i jestem przekonany, że tak jest, chociaż tego jeszcze tak na zicher 100% nie sprawdziłem. Ale odpowiedzialność za to bierze inspektor nadzoru od zieleni, który miał obowiązek dopilnować wszystkich tych elementów. Czyli rozumiem, że ta uwaga pana radnego może być uwagą na przyszłość. Ja myślę, że przedmiotem troski służb miejskich będzie może jeszcze jakieś elementy dodatkowej zieleni, ponieważ odbieram takie uwagi, że te auta, które zaczynają przednimi kołami parkować na chodniku, bo przecież w znacznej części tej ulicy nie mamy już krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni, że być może jakiegoś typu zieleń mogłaby spowodować, aby skutecznie oni nie zajeżdżali ten chodnik. Na przykład ja lubię piękne motory, ale ten jeden parkujący u Góry Krakowskiej stale na chodniku, rozumiem, że tam jest pewnie, to dotyczy przedsiębiorcy, który tam prowadzi działalność, przyznam się, że trochę mnie denerwuje. Ponieważ no, uważam, że przestrzeń chodnika jest dla przede wszystkim pieszych, natomiast no, mamy wyznaczoną przestrzeń do parkowania pojazdów mechanicznych i powinno się tego przestrzegać. Próbowałem prosić o to strażników, żeby grzecznie, uprzejmie może porozmawiali, ponieważ niepotrzebne nam są konflikty, ale na razie nie widzę efektów tego. Jeśli chodzi o skwery, co do których no jakby pozytywną ocenę przedstawił pan radny, to powiem, że oczywiście te skwery są poza projektem, one nie dotyczą projektu i tu jakby nasze współdziałanie z kolegą Jackiem Kułagą i z panem dyrektorem ogrodnikiem spowodowało, że no to, co było, zniknęło. Tak, panie przewodniczący, przechodzę do kolejnych tematów. Chcę przyznać rację panu radnemu Korczakowi, że dworek na ulicy Chopina nie jest wizytówką tego miasta. I ponieważ jest dwa takie miejsca, które szczególnie wzbudziły moją troskę w ostatnim okresie, a to drugie to element wypowiedzi pana radnego Kazimierza Koprowskiego dotyczącego murów zabytkowych na ulicy Bernardyńskiej, w trakcie naszego wspólnego spotkania z panią prezydent Krystyną Latałą przy udziale plastyka miejskiego Jacka Adamczyka z panem Andrzejem Ceterą podnieśliśmy te problemy, że to nie tylko miasto ma na sobie odpowiedzialność za tą przestrzeń. Ponadto uważam, że mury na Bernardyńskiej stanowią pewne zagrożenie nawet z punktu widzenia budowlanego, bo tam część tych murów zaczyna się mocno obsypywać. Tak więc my tym tematem musimy się zająć, chociaż niestety wszystkie fragmenty murów nie mogły być przedmiotem projektu rewitalizacyjnego. Te, które były przedmiotem projektu rewitalizacyjnego, wyglądają zdecydowanie lepiej i co do tego myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli nie będzie innych możliwości pozyskiwania pieniędzy na remont, będziemy próbowali przygotować przede wszystkim sprawy dokumentacyjne i jeżeli będzie kolejny konkurs ogłoszony przez marszałka województwa na remonty elementów zabytkowych, to będziemy starali się pokazać ten problem. Chcę powiedzieć, że takim czynnikiem, który uniemożliwił włączenie murów na ulicy Bernardyńskiej do poprzedniego zakresu projektu, był wymóg konserwatorski przeprowadzenia badań archeologicznych i szacowane koszty te są na około 100 tysięcy złotych. I jakby przechodząc do kolejnych kwestii, widzę problem czyszczenia płyt na ulicy Krakowskiej z oleju. Państwo podnosili tą sprawę. Ja widzę problem, ponieważ wykonawca nie reaguje na nasze uwagi i uważa, że to jest skutek tak zwanej drogi technologicznej. On nie ponosi za to odpowiedzialność i tu widzę określony problem, z którego nie ma na dzisiaj wyjścia. Niestety zgodziliśmy się na używanie tej ulicy w trakcie remontu i to są, proszę Państwa, określone pewnego typu konsekwencje. Ja będę prosił pana komendanta Straży Miejskiej, aby zaczął reagować na sytuacje, kiedy będą widoczne po prostu upływy oleju z silników samochodów, które parkują. Musimy na to reagować, bo niestety ta ładna ulica w moim mniemaniu po pewnym czasie będzie totalnie poplamiona. Nie chciałbym rozwijać tematu, który podniósł już pan prezydent, kwestię repliki tramwaju. Mieszkańcy na to zwracają uwagę również w kontakcie ze mną. Tu będą pewne problemy z panem, który jest inwestorem tego przedsięwzięcia, bo on próbował wstrzymać nam inwestycję drogową, ponieważ on nie zdążył ze swoim przedsięwzięciem. Oczywiście nie było zgody i mowy o tym, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób, choć jeden dzień, powstrzymać pracę na ulicy Krakowskiej tylko dlatego, że on nie zdążył ze swoimi pracami. Poza tym będzie kolejny problem, gdzie my stoimy mocno za gwarancją, której udzieli nam wykonawca od momentu odbioru, ponieważ szyny, na których ma stać replika tramwaju, powinny być wmontowane w płyty. To już się nie stanie, bo płyty są zamontowane. Tak więc mamy następny pomysł, jak te płyty powinny być zamontowane i tak, aby na nich mógł skutecznie stanąć ten tramwaj. Natomiast jeśli, no tu może być pewne pole do sporu z tym człowiekiem, ponieważ najlepiej byłoby, żeby to wykonawca krakowski dokonał tego montażu, bo wówczas nie będzie zagrożona nasza gwarancja. Gwarancja na te roboty jest dla miasta sprawą nadrzędną i tego będziemy w pierwszym rzędzie starali się dotrzymać. I chyba na koniec, widząc jakby reakcję pana przewodniczącego, jeśli chodzi o ulicę Spokojną, ten remont chcielibyśmy, ponieważ pozwolenie w trybie ZRID się uprawomocniło, przed nami procedury przetargowe, będziemy starali się przeprowadzić skutecznie, najlepiej jak to jest możliwe i myślę, że w okresie wakacyjnym ten remont będzie mógł się rozpocząć. Ja myślę, że te problemy, które podnosiła pani Warwacz, nie będę w tym momencie rozwijał, tylko zaproszę panią radną do Biura Realizacji Inwestycji, aby pokazać projekt techniczny takim, jakim on jest na ten moment, i również dokonamy szczegółowej wizji, tak aby no, interesu mieszkańców zainteresowanych komunikacją no, nie zaniedbać, żeby też w tych rozwiązaniach wziąć pod uwagę. Ale będzie tu pewien problem, ponieważ BRD, bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy dwupasmowej i kwestia zjazdów, które są w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo dużego skrzyżowania. To na pewno będzie problem bezpieczeństwa ruchu. Także no, musimy szukać jakiegoś rozwiązania tej sytuacji, tak aby ci ludzie też no, mogli funkcjonować na tym etapie. Zgłosił się do mnie również mieszkaniec ulicy Kmiecika, który chce wybudować pawilon handlowy i chce kolejny zjazd publiczny. W tej sprawie wystąpiliśmy do projektanta o udzielenie opinii, zanim udzielimy mu ostateczną odpowiedź. Ja dziękuję bardzo. W pozostałych sprawach odpowiem na piśmie.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze i pan dyrektor Kułaga. I rozumiem, że w ten sposób kończymy tą rundę odpowiedzi, tak? Bardzo proszę panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja się odniosę może w ogólności do wszystkich tych uwag, które państwo kierowaliście odnośnie tych drobnych spraw remontowych. Prawie każdy z państwa zgłaszał jakąś rzecz w którymś miejscu w mieście. Ja je wszystkie pilnie zanotowałem i będziemy na nie po prostu bieżąco reagować. Myślę, że nie będę się odnosił do nich pojedynczo. Istotna sprawa, którą podniósł pan radny, niedojadł ulica Kmiecika, pan Szatko. Proszę państwa, ja nie za bardzo czuję się osobą, która ma dochodzić kto, kiedy, jak i dlaczego zrobił coś wcześniej. Natomiast spotkaliśmy się tam na wizji lokalnej i później na spotkaniu w Radzie Osiedla i również z panem Szatko tutaj w Radzie Miasta wcześniej krótko. Ja wydaje mi się, poświęciłem bardzo dużo czasu tej sytuacji. Myślę też, że roztropnie ją oszacowałem i przedłożyliśmy na to wszystko pewne rozwiązanie. Dostał je pan Szatko, dostała Rada Osiedla. Czekamy na stanowisko. Generalnie polega to na tym, że chcemy według możliwych przyznanych w budżecie środków na rok 2012 sprawę załatwić. Jeśli próbujemy ją analizować od strony interesów wszystkich mieszkańców, których przybyło na spotkanie Rady Osiedla, jeśli dobrze tam szacowałem, około 25 osób, to sytuacja wcale nie jest taka ewidentnie prosta i polegająca na zasadzie, że jest tylko pan Szatko, którego oczywiście szanuję, bo to jest staruszek z olbrzymimi kłopotami i tak dalej. Ja podchodząc do rzeczy czysto technicznie i próbując to najprostszymi możliwymi środkami, czyli krótko mówiąc z najmniejszą kwotą, a nie jest tu wiele zapisane, bo jest w budżecie zapisane 50 tysięcy złotych, rozwiązanie, które podałem, na pewno w tej kwocie się zmieści. Sądzę też, że jest racjonalne. Jeśli chodzi o pismo, które odpowiadałem na te zarzuty, a które kierował pan radny Jan Niedojadło, chcę powiedzieć tylko tyle, że argumenty, które tam podałem, polegały i wiedzę na ten temat uzyskałem z istniejącej korespondencji w TZDM-ie czy pracowników, którzy pracowali i mi jej udzielili. W części drugiej pan zarzucał mi brak odpowiedzi na kierowane do mnie wnioski. Chcę panu powiedzieć, jeśli jest inaczej, to poproszę o przykłady. Do kogokolwiek z państwa, na jakąkolwiek rzecz, którą żeście państwo do mnie kierowali, nie zdarzyło się, żebym zapomniał i nie odpowiedział. Jeśli jest inaczej, poproszę o przykłady, ale konkretne. Te rzeczy, które pan mi zarzuca, to były pańskie pytania do dyrektora TZDM, które dostawałem zwykle do wiadomości, które według ówczesnych możliwości poddawałem analizie i w sposób właściwy dla mojego wtedy stanowiska reagowałem. To tyle w sensie tego pisma. Następnie, proszę państwa, odniosę się jeszcze króciutko, bo to jest istotne, ulica Sitki i rzeczywiście te przejścia dla pieszych, które pan radny Wrona poruszył, jest to również olbrzymi interes szkoły podstawowej numer 7, za chwilę na pewno rozbudowanej wyższej szkoły zawodowej. Tu są i przymiarki, i historie polegające na tym, jak rozwiązanie jesteśmy tu w stanie zastosować. Oczywiście fajnie i szybko się mówi, że zainstalować światła. To nie jest, proszę państwa, takie ewidentne ze względu na na to, że te światła są tam kilkaset metrów dalej. Jutro jestem w tej szkole na spotkaniu z tego między innymi powodu. Natomiast chcę powiedzieć, że przecież wszyscy Państwo jesteście udziałowcami ruchu drogowego i tu pewnie dojrzewa, ja nie wiem, bo nikt z Państwa tego nie artykułuje, ale służby odpowiedzialne, czyli policja, straż miejska, moje centrum jako centrum ogólnomiejskich, musi się coś zmienić w zakresie sygnału przekazywanego do kierowców, skuteczności ich karania. To, co się dzieje na tym odcinku, to przechodzi ludzkie pojęcie. Formuła 1 to jest chyba drobna historia w stosunku do tego, co ja sam osobiście codziennie widzę, jeżdżąc codziennie tą drogą. Wydaje mi się, że dojrzewa to raczej od do innego jakościowo rozwiązania problemu, bo danie świateł, danie czegokolwiek, to nie zmieni historii, sytuacji, zachowań kierowców, które w Tarnowie obserwujemy. Jeździłem, proszę Państwa, po wielu miastach w Europie i takiej dziczy, jaka u nas występuje, szczególnie u ludzi młodych, którzy siadają w auta za 10 tysięcy złotych i pędzą 200 na godzinę, bez opamiętania, że nie sztuka dodać gazu, sztuka zahamować i wyhamować. To tylko, więc jutro będzie spotkanie i myślę, że z niego będą wynikały też jakieś rozwiązania. Oczywiście na miarę naszych możliwości, ale to też wymaga, tak jak mówię, innych jeszcze działań. Proszę Państwa, ulica Mościckiego przy bloku 86. Oczywiście tu są podane dzisiaj pewne interesy grupy pieszych mam spacerujących z wózkami. Pan radny Wrona, z którym żeśmy ze 3 razy maszerowali tam przy tych blokach. Wiem również, że są interesy ludzi, którzy chcą tam mieć miejsca parkingowe. I to są też historie i sytuacje, które trzeba ze sobą skonfrontować, jakiś sensowny kompromis. Nie potrafię i nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo jakieś pieniądze na te remontowe układy w mieście są zapisane i po prostu z nich tu wynikać będą nasze działania. To jest, jak chodzi o to pytanie. Panie Przewodniczący, chyba tyle. Jeśli coś pominąłem, to przepraszam, ale z mojej strony tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I teraz mam pytanie, czy ktoś z Państwa radnych nie usłyszał odpowiedzi, chciałby jeszcze doprecyzować. Ja wiem, że Pan Jan tutaj chciał się odnieść do wypowiedzi Pana Dyrektora, ale będziemy to robić chronologicznie, po kolei, nie nerwowo. Pan Jacek Łabno pierwszy, Pan Koprowski drugi, potem Pan Niedojadło odniesie się. Pani Ola jeszcze chciała zabrać głos w jakiejś sprawie? Bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Jeszcze zostały nam odpowiedzi na 2 pytania. Może to zmniejszy.
Ale rzeczywiście, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Bitek ustosunkuje się do wniosku dotyczących udzielenia informacji z zakresu ulg, zwolnień podatkowych oraz pani Maria Bilik, Zabada Bilik powie na temat tablic tych zewnętrznych. W związku z tym, że źle zrozumiałam pytanie. Dziękuję.
Dobrze, rozumiem. Pani Maria Zawada-Bilik. Krótko pani.
Jak króciutko. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Radny Jacku. To jak się komunikujemy z otoczeniem w wielu przypadkach, powoduje, że nie rozumiemy się. Tablice ogłoszeniowe to są tablice ogłoszeniowe. Natomiast to, o czym Pan mówi, a z czego się bardzo cieszę, że Pan zauważa, to są pylony lub city lighty, różnie to się określa. Wiemy, o czym Pan mówi i rzeczywiście tam są 2 tablice. Jedna jest wizualizacja przejścia podziemnego. To wynikało z tego, że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przez jakiś czas po zakończeniu projektu jeszcze prezentować te miejskie przestrzenie, które się zmieniają. W tym roku rozpoczyna się sezon, więc będzie zmieniona. Dziękuję za czujność. Natomiast 2. tablica, o ile Pan był uważny, a na pewno Pan był, dotyczy lokatora naszego miasta, króla, miłościwie nam panującego króla Łokietka i o ile mi wiadomo, to on tego aktu lokacyjnego nie odwołał. Tam jest krótka informacja o tym, skąd się wzięło, kiedy to się stało. Są też 3 nagrody przyznane miastu i o ile wiem, jeżeli ktoś zostaje w jakiejś dziedzinie mistrzem świata, to mu się to po jakimś czasie nie odbiera. Więc jeżeli my mamy flagę, honorową flagę Rady Europy, mamy godło teraz Polska, które jeszcze możemy używać i mamy, tam jest trzecie logo samorząd przyjazny biznesowi, to dopóki jakby będziemy mogli tego używać, to jestem za tym, żeby to było. Do 31 maja mamy prawo używania godła teraz Polska, więc na pewno pewno do 30 maja to się nie zmieni, a potem na pewno tak.
Tak, jeśli otrzymamy w międzyczasie jakąś nagrodę, pani na pewno mieszkańców o tym poinformuje.
Ale dziękuję bardzo za czujność. To są tablice o charakterze promocyjnym, nie informacyjnym.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Mario. I teraz króciutko pan Marek na koniec.
Tak, dziękuję. Ja z tego miejsca może będę lepiej zrozumiany. W kwestii udostępnienia informacji na temat zwolnień, ulg podatkowych chciałbym powiedzieć, że są to dane i materiały wrażliwe i obostrzone, czy ich publikacja jest obwarowana określonymi przepisami. Generalnie jest to tajemnica skarbowa. My na podstawie ustawy o finansach publicznych publikujemy określone dane, ale tylko w zakresie i w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych. I w związku z tym też radni nie mogą otrzymywać dodatkowych materiałów ponadto i w innej formie niż ta publikacja, która ukaże się na BIP-ie czy na tablicy ogłoszeń w urzędzie. W związku z tym prośba i wniosek pana radnego Koprowskiego o wcześniejsze przekazanie tych materiałów może być w tym kontekście nie do spełnienia. Dziękuję.
Dziękuję panie Marku za taką zwięzłą odpowiedź. Panowie już rozumiem wszystko wiecie. Czego jeszcze nie wiecie?
Można?
To pan Jacek powie pierwszy, czego nie wie.
Panie przewodniczący, a nie wiemy na przykład tego, co stało się z latarniami na ulicy Krakowskiej. No dobrze, ale też tutaj to chyba można teraz powiedzieć, że nie trzeba jakiejś diagnozy nie wiadomo skomplikowanej.
Dobra, ale nie rozpoczynajmy dyskusji.
Tak, latarnia. Kostka brukowa i drewno. Te trzy rzeczy. A przy okazji, ponieważ mnie pan Słomka Henryk Narożański, wiceprezydent, zarzucił sugestię, jakoby to strona internetowa nie była tylko stroną Platformy Obywatelskiej, to chcę powiedzieć, gdyby państwo umieszczali na tej stronie wszystkie informacje na temat działania na przykład biur poselskich w naszym mieście tak samo obficie, to ja bym nie miał takiego wniosku. Natomiast jeżeli się preferuje tylko jedną stronę, no to taki wniosek się może, panie prezydencie, pojawić. I do pani prezydent Latała. Czy w samorządzie nie powinna obowiązywać zasada transparentności, czytelności, przejrzystości, żebyśmy widzieli, jak była zawarta umowa, konkurs? A od kiedy jest to zabronione prawem, żeby ujawniać te informacje? Jeżeli się coś tuszuje, to zawsze tworzy się taki, pani prezydent, dylemat. Czy oni przypadkiem nie mają coś do ukrycia?
Dobrze.
A powinni ja.
Panie Jacku, mieliśmy dopytać, a nie snuć refleksję. Psuje mi pan humor, a za chwilę będę panu składał życzenia z okazji świąt i chciałbym, żeby były szczere. Bardzo proszę, pan Kazimierz Koprowski.
Szanowni państwo, może od końca. Ja prosiłem o odpowiedzi na piśmie i dalej podtrzymuję we wszystkich sprawach. Natomiast w celu jakby doprecyzowania. Znam zapisy ustawy o finansach publicznych, o ile pamiętam, to tam pisze do maja bodajże, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby pewne informacje udzielone zostały już. Zwłaszcza, że proces sprawozdawczy w większości przypadków został zakończony. To jest pierwsza rzecz. Drodzy państwo, ja wcale nie oczekuję o przekazania mi informacji prawnie zabronionych. Chodzi mi o ogólne dostępne informacje, drodzy państwo, żeby znać skalę zwolnień. To jest pierwsza rzecz. Więc tak jak powiedziałem, oczekuję odpowiedzi na piśmie. Jeśli chodzi o wypowiedź pani prezydent Krystyny Latała, szanowni państwo, dziękuję za wyczerpującą wypowiedź i jakościowo naprawdę o dużej skali wartości muszę tu powiedzieć. Niemniej co nie oznacza, że ze wszystkimi stwierdzeniami się zgadzam.
To krótkie pytanie.
No nie tylko, bo zanim pytanie, to muszę się ustosunkować. Szanowni państwo, przestrzegając tej zasady transparentności, drodzy państwo, więc przede wszystkim, no ja zdaję sobie sprawę, że pan prezydent ma takie prawo, korzystając z zapisów ustawy o oświacie, ogłosić konkurs, ale ma również prawo przedłużyć kadencję. Drodzy państwo, to jest, nie jest powiedziane, które z tych praw czy zapisów jest ważniejsze. To, które się znalazło pierwsze w AK, jako akapit, czy ustęp numer 1, czy jako ustęp numer 2. Nie, one są równorzędne. Więc drodzy państwo, tym bardziej mnie dziwi to,
że skoro dyrektor otrzymuje, drodzy Państwo, najwyższą z możliwych ocen, jeśli chodzi o swoją pracę, z dwóch kompetentnych organów, drodzy Państwo, i mimo to ogłasza się konkurs, no, drodzy Państwo, taka sytuacja musi budzić wątpliwości. Natomiast, drodzy Państwo, sprawa jeszcze dalsza jest. Otóż będąc na spotkania w szkole podstawowej numer 3, rzeczywiście tam, korzystając z wypowiedzi, czy wypowiedzi, które tam padły, między innymi ze strony pana dyrektora, w stosunku do pani dyrektor Porębskiej, uważam, że właśnie przestrzegając transparentności, pani Porębska przynajmniej w tym konkursie po prostu nie powinna być w składzie komisji konkursowej. Tak uważam, drodzy Państwo, i z tego mojego stanowiska, drodzy Państwo, no żadna odpowiedź nie jest mnie w stanie zbić. Tak więc, drodzy Państwo, myślę, że to jest całość sprawy. I na zakończenie, co prawda ja tu nie powiedziałem o głosach nieważnych, czy w postępowaniach konkursowych, drodzy Państwo, właśnie to jest to pytanie, z informacji, które mam, pojawiły się głosy nieważne. Ja rozumiem, że jest to głosowanie bardzo proste. Tak, nie lub wstrzymuje się. Z jakiego powodu były głosy nieważne w postępowaniach, niektórych postępowaniach konkursowych? Dziękuję.
Dobrze, nie wiem, czy pani prezydent będzie się chciała odnieść, czy na piśmie odbędę odpowiedzi.
Ja tylko w odniesieniu do głosów nieważnych. Ja nie odnotowałam głosów nieważnych. I w protokole nie ma takiej adnotacji. Bo to, że były skreślenia, to było brak akceptacji dla obydwojmi czy trójki kandydatów ze strony osoby, która się na taką decydowała ewentualność, na taką postawę. Natomiast to nie był głos nieważny. Także widocznie ktoś z członków komisji źle to zrozumiał. Głosów nieważnych nie było.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
dziękuję bardzo pani prezydent. Dziękuję państwu. Jeszcze pan radny nie dojadło.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja się chciałem odnieść do pana dyrektora, pana Jacka Kułaki. Panie dyrektorze, ja w tej chwili to, co pan do mnie powiedział, to śpię wątpić w pana fachowość. Bo proszę pana, jeżeli my mówimy o sprawie poważnej i jestem naprawdę poważny człowiek w pewnym wieku i ja tu się nie wymyślam nic ciekawego. Ciekaw jestem, czy by pan odebrał taką prywatną robotę. Bo proszę pana, o wszystkim my mówimy, a nie mówimy o tym, że ten mur się rozlatuje. I zapraszam państwa naprawdę do krzyża. Zawiozę każdego jednego, nawet pana dziennikarza czy innych dziennikarzy, żeby to sprawdzili, jak to wygląda. No proszę państwa, przecież to ręką pan dotyka i to się wszystko sypie.
Dobra.
To jest jedna sprawa. Następna sprawa, jak już jestem przy temacie, panie przewodniczący, bo chciałem w sprawach jeszcze różnych, ale od razu się odniosę.
Nie.
Bardzo bym miał do pana Kułaki prośbę następną, ponieważ zgłaszałem panu Czerwieniowi, że przy Studziankach 3, tam gdzieśmy robili skarpę, miała być posiana trawa i to było jeszcze w jesieni. No ale do tego pana nie docierało dalej, nie dociera. Do dzisiejszego dnia zaczynają się puszczać chwasty i chciałbym, żeby to było posiane. I przy okazji, jak jestem jeszcze przy głosie, to chciałem do pana Krzysztofa, dyrektora Madeja, zgłosić sprawę Wał Pomorski, ten park. W 2010 roku miałem zapewnienie od pana prezydenta Słomki, mam to na piśmie, że miało być zrobione do końca drugiego kwartału 2011 roku. Do tego czasu nic nie zostało zrobione. Bez przerwy mi się mieszkańcy pytają, no panie, no wsadziliście ławki, zrobiliście, a my chodzimy po błocie. I bardzo bym prosił, żebyśmy w końcu to zrobili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, panie dyrektorze, że na piśmie, tak? Na piśmie? Na piśmie.
Panie przewodniczący, jeśli można, to się króciuteńko odniosę po prostu do tego, co powiedział pan radny niedojazd.
Tak, tylko chciałbym, żeby to nie spowodowało z kolei kolejnych odniesień, ale bardzo proszę krótko.
Znaczy chcę tego powiedzieć, ponieważ mam wrażenie, że pan ostatnich kilka tygodni nabrał szalenie emocjonalnego odniesienia do mojej osoby. To jest moje spostrzeżenie i proszę mnie upewnić w tym, że jest inaczej. Jeśli chodzi o moje kompetencje zawodowe, ja nie zaczynam kariery zawodowej. Ja siwe włosy nabyłem w wyniku ciężkiej pracy na budowach przez całe życie. Proszę z łaski swojej zostawić tę sferę w spokoju i albo pozwolicie mi państwo dać i pozwolić się ocenić po tym, co zrobiłem, a nie przypuszczać, że być może to jest nie za bardzo fachowiec, bo na przykład ten mur się rozratuje. Otóż ja panu oświadczam, że ten murek jak tam stoi poza wierzchnią warstwą, to być może jemu się nic nie stanie i nie potrafimy tego powiedzieć przez tyle lat, co te grobowce obok w krzyżu. Tego ani pan, ani ja nie potrafimy powiedzieć. To można zbadać i to kosztuje pieniądze, których nie mamy. Natomiast chcemy zrobić i podałem rozwiązanie, jak to zrobić. Tyle odnośnie tej sfery. Jak chodzi o drugie pytanie, zanotowałem natychmiast. Oczywiście byliśmy na jesień przy tej skarpie i oczywiście, że to pewnie uzupełnimy. Pamiętam wtedy, że były jakieś przymrozki. Chyba nie chcieliśmy za bardzo to na jesień siać, ale na pewno to posiejemy. Natomiast chcę również powiedzieć, że pańskie obserwacje do pana Czerwienia też na pewno nie są jakieś trafione, bo muszę powiedzieć, że jak chodzi o jego pracę, o jego przejście do mojego centrum, jest to obarczone potężną jedną rozmową. Założenia tej rozmowy rodziły się między innymi z wielu rozmów z panem na temat pracy tego pana i nie dał mi żadnych powodów przez miesiąc pracy, żebym twierdził, że się szalenie nie zmienił w pracy. Tyle. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Zakończmy tę rozmowę. Dziękuję panie dyrektorze. Rozumiem, że możemy śmiało zamknąć ten punkt, co też niniejszym czynię. Zamykam punkt odpowiedzi prezydenta na zapytania, interpelacje radnych. I teraz otwieram punkt sprawy różne, a w punkcie sprawy różne chciałbym państwu podać kilka komunikatów. Po pierwsze, bardzo bym prosił, żebyście państwo pamiętali o tym, że zbliża się termin złożenia oświadczeń majątkowych. Dotyczy to wszystkich radnych. Termin jest do końca kwietnia. Kolejna sprawa to, że po sesji, czyli już za chwilkę, odbędzie się druga część komisji rewizyjnej. Przewodniczący komisji, pan Marek Drwal, serdecznie państwa członków komisji zaprasza na to posiedzenie. Rozumiem, że nie ma żadnych innych spraw w sprawach różnych, bo nie ma takiej potrzeby chyba. Jeszcze chciałem państwa poinformować, że kolejna sesja odbędzie się 26 kwietnia. Proszę sobie zanotować, jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany. No i na koniec chciałem państwu złożyć życzenia, oczywiście szczere, zdrowych i wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w tym samym gronie za miesiąc, po świętach. Ktoś chciał coś powiedzieć? Pan prezydent, bardzo proszę.
Proszę państwa, też w imieniu prezydenta Ryszarda Ścigały oraz najwyższego kierownictwa chciałem państwu złożyć też jak najbardziej szczere życzenia. Zdrowych, spokojnych świąt, tego ciepła płynącego nie tylko z atmosfery słońca wiosennego, ale ciepła płynącego od ludzi nam najbliższych i samych życzliwych ludzi wokół siebie. Oczywiście, kto ma ochotę, obfitego śmigusa, dyngusa. Wszystkiego dobrego państwu.
Bo szczerość w naszym klubie to norma. Szanowni państwo, zamykam obrady 21. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Dziękuję. Do widzenia.